Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Kronika paryska.
I Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana, panie prezesie. Witam wszystkich państwa. Media francuskie poświęcają czas antenowy wypadkom bieżącym. W rządowym radiu informacyjnym profesor Fundacji Rothschilda poucza, jak w tych czasach świątecznych, lecz niebezpiecznych, uchronić się przed wybiciem oka korkiem od szampana. W telewizji CNews od wielu dni trwa zażarta dyskusja polityczna na temat Gérarda Depardieu. Gwiazdor ekranu miał powiedzieć pewnej aktorce, zaglądając jej w dekolt: masz dwa ładne kawałki mięsa. Było to ileś lat temu, ale aktorka pamięta, jakby to było dziś. Prawizna i lewizna skaczą sobie do oczu. Porusza się również zagadnienia międzynarodowe. W suwerennym księstwie Monako rewolucja. Rewolucja w kuchni. Miejsce kucharza Alaina Ducasse zajął Dominique Lory. W wywiadzie dla prasy potwierdził wierność filozofii smażenia na oliwie. Miesięcznik Forbes zaliczył jego poprzednika Ducasse, także na oliwie, do 100 najbardziej wpływowych osobistości na świecie. Nie starcza po prostu miejsca na informacje o Polsce. Tymczasem w Polsce, nie bacząc na czas świąteczny, realizuje się z wieloletnim opóźnieniem doktrynę grubej kreski. Niszczy się archiwa radia, telewizji i Polskiej Agencji Prasowej. Doktrynę grubej kreski, przypomnijmy młodzieży, zaproponował w czasach okrągłostołowych redaktor Tadeusz Mazowiecki, aby raz na zawsze uchronić od winy i kary agentów komunistycznych Służby Bezpieczeństwa. Dzisiaj nie chodzi już o nich, ale o bliższe nam rządy premiera Tuska. Zapomnijcie, mówi nowy premier do wyborców, zapomnijcie o tym, co było, kiedy myśmy rządzili. Amber Gold, Art Bibro, Prosivili, afera gruntowa, rozmowy usowy. Nie pamiętajcie o tym. Pomyślcie o przyszłości. Pomyślcie, jaka będzie piękna, z pieniędzmi unijnymi, z obniżką cen paliwa, z praworządnością, tak jak my ją rozumiemy, z imigrantami, tak jak my ich rozumiemy, z wolnością słowa, tak jak my ją rozumiemy. Młodzieży polska niepełnoletnia, pomyśl, jaka wolność wyboru czeka na cię. Będziesz mogła wybrać płeć męską, żeńską, a nawet nijaką. Szanowni panowie gejowie, szanowne panie lesbijki, zaniechajcie bezowocnych prób robienia dzieci metodą chałupniczą. Będziecie mogli wynajmować brzuchy do rodzenia. Brzuchy, za przeproszeniem, kobiet zwykłych. Co do mnie, uważam archiwa za rzecz niezbędną. Naród pozbawiony pamięci zamienia się w stado. Lata wolnej Europy nauczyły mnie ulotności słowa mówionego. Z 3000 moich kronik radiowych nie pozostało nic. Żaden z codziennych komentarzy politycznych w audycji Fakty, Wydarzenia, Opinie. Żaden z przeglądów prasy francuskiej. Nauczony doświadczeniem opublikowałem drukiem kroniki paryskie Radia Wnet, dzięki czemu mogę dziś odczytać na przykład w kronice z 14 czerwca 2014 roku słowa dzisiejszych reformatorów. Sienkiewicz Bartłomiej, którego premier Tusk mianował ministrem kultury, stwierdzał, że Polska to, cytuję, dupa i kamieni kupa. W obecnym orędziu noworocznym premiera definicja Polski zmieniła się znacznie. Polska to silny i wielki naród, powiedział premier. Wielki naród zatem, a nie żadna dupa i kupa. Radosław Sikorski proponował, aby PiS, cytuję, zajerać Macierewiczem. Wytrawny ten dyplomata został w nagrodę Ministerstwa Zagranicznych. Tym, co gorszyli się sztokowym słownictwem, premier Tusk wyjaśnił, że nie ma się co oburzać, gdyż chodzi o rozmowy prywatne. Posługując się prywatnie polszczyzną rynsztokową, pan Sikorski jako minister spraw zagranicznych oficjalnie tak dbał o czystość języka, zwłaszcza angielskiego, że płacił podobno 5000 euro ambasadorowi brytyjskiemu za korektę każdego ze swoich przemówień, ale chodziło o język, którym mówi się w Waszyngtonie. W chwilach wolnych czytam także kroniki o Unii Europejskiej. Cytuję. Dochodzenie dotyczące przewodniczącej Komisji Europejskiej trwa zaledwie od miesiąca. Pani Ursula von der Leyen proszona jest przez prokuratora generalnego Unii o ujawnienie treści negocjacji prowadzonych przez nią z panem Burlą, weterynarzem, prezesem Pfizera. Przewodnicząca odmawia. Kronika nosi datę 12 listopada 2022 roku. No i co? Zapyta pan prezes. No i nic. Prokurator przypomina tego szewca francuskiego, który bezskutecznie upominał się u Duca Pralin zapłaty za wykonane trzewiki. Chciałbym wiedzieć, powiedział na koniec stanowczo, kiedy pan Duke raczy mi wreszcie zapłacić za moją pracę. A Duke pogroził mu palcem i odrzekł. Oj, ciekawski ty jesteś, ciekawski. Wszystko chciałbyś wiedzieć. Albo imigracja, o której ostatnio znowu wiele się mówi. Francji nie stać na przyjmowanie masowej imigracji. Nie z braku miejsca. Czytam w kronice z 9 września 2015 roku. Po likwidacji armii z poboru setki koszar stoją puste, można w nich pomieścić armię imigrantów. Ale nowym imigrantom nie można zapewnić pracy w sytuacji, kiedy liczy się samemu 15% bezrobocia. 8 lat temu. Wieczny powrót tej sprawy zatytułował Journal du Dimanche w ostatnią niedzielę artykuł poświęcony nowej francuskiej ustawie imigracyjnej. Informowanie państwa o treści tych ustaw byłoby zwykłą stratą czasu. Obecna jest 8 z kolei. Każda ma na celu powstrzymanie nielegalnej imigracji. Ustaw jest coraz więcej, podobnie jak coraz więcej jest nielegalnych imigrantów. Obraz przedstawiony ostatnio przez Cour des Comptes to jest Izba Kontroli Państwa, Naczelna Izba Kontroli Państwa we Francji. Więc ten obraz jest bardzo precyzyjny. Zawiera co najmniej 3 wnioski. Niemoc państwa, chaos prawny i dziura w budżecie. Imigrantów nielegalnych nie udaje się pozbyć. W 2023 roku wywieziono ich 4686, ale między 2019 i 2022 ich liczba wzrosła o 60% i wynosi obecnie 447 256. A więc dzięki zjednoczonym wysiłkom policji, urzędów i służb udało się pozbyć 1%, słownie 1. Ekspulsje muszą być prowadzone lege artis. Tymczasem sądy nie mogą sobie poradzić z nawałem spraw. Dotyczące imigrantów przekroczyły 41% wszystkich spraw prawno-administracyjnych. Więc procesy są prowadzone i orzeczenia wydawane byle jak. Problem angażuje co najmniej 10% policji. Nie wiem, jak to jest liczone. I kosztuje państwo francuskie prawie 2 miliardy euro rocznie. Obraz tak czarny, że prezes Izby Kontroli wstrzymywał się przez wiele tygodni, zanim zdecydował się opublikować ten raport. Nie chciałem, mówi, aby wpływał na toczącą się debatę polityczną, tłumaczył Pierre Moscovici. Debata poświęcona polityce walki z imigracją nielegalną była początkowo przewidziana w parlamencie na 13 grudnia. Ale wolno zapytać, jeżeli raport nie ma służyć do poinformowania deputowanych w tej materii, to do czego ma służyć? Można podejrzewać, że Pierre Moscovici, stary socjalokomunista, niegdyś jeden z najgorliwszych krzykaczy Mitterranda, współodpowiedzialny za jego fatalną politykę, nie chciał, aby jego nazwisko łączono w parlamencie z dokumentem brzmiącym, jakby go zredagowali Eric Zemmour z Mariną Le Pen. W kronice paryskiej z 23 czerwca na odmianę, z 26 czerwca 2022 roku, czytam w związku z COVID-em informację kryminalną, cytuję. Na ulicy, u stóp jednego z najdroższych hoteli paryskich Royal Monceau, znaleziono zwłoki doktora farmacji Stefana Elmera. To właśnie on zdezawuował 27 listopada 2020 roku nicość testów antygenicznych. Jego 1500 laboratoriów wykazało, że owe testy są w 60% fałszywe. Zwłoki znaleziono ponad 1,5 roku temu. No i co? Zapyta pan prezes swoim zwyczajem. No i nic.
Powiedział Piotr Wit. Swoim zwyczajem za Kronikę Paryską serdecznie dziękujemy. Czekamy na kolejny czwartek, a teraz jest 8:02, czas na Jakuba Duszaka i wiadomości.